Witam serdecznie w mobilnym studiu Radia Radom 87 i 7 FM. Paweł Serwacy Serwatko. Nadajemy prosto z miejsca zdarzenia, które dzisiaj jest święto polskiej niezapominajki w Jedli Letnisku. Kolejnym gościem w mobilnym studiu jest pani Beata Waluś z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych jako kierownik zespołu do spraw Kozińskiego Parku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tego. Parków w takim razie w zespole parków krajobrazowych jest ile?
Jest pięć.
Jest pięć.
Brudzeński, Chojnowski, Mazowiecki, Nadburzański i Kozienicki.
I Kozienicki, czyli ten, którym dzisiaj się tutaj opiekujemy. Tak. Jesteśmy już bardzo blisko, wręcz na samym skraju Puszczy Kozienickiej. Wobec tego, skoro jesteśmy w Puszczy, to zacznijmy od dzisiejszego święta. Ma ono na celu też zwrócenie uwagi na różnorodność, a także tutaj jako pamięć, przypomnienie o ochronie, zachowaniu różnorodności biologicznej, a także zachowanie od zapomnienia ważnych w życiu chwil osób, miejsc i sytuacji. Na który z tych aspektów największy nacisk mamy akurat dziś?
Myślę, że na ochronę przyrody i na bioróżnorodność podejrzewam, ponieważ to są takie wartości, które należy chronić. Różnorodność Puszczy Kozienickiej jest bardzo duża. To się nieczęsto zdarza w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych latach.
Mhm, czyli Państwo tutaj, powiedzmy, jako właśnie jako osoby zajmujące się tym wiecie, ale słuchacze nie zawsze wiedzą, co, jak można samemu przyczyniać się do tego, żeby tę przyrodę chronić albo nieść, budować w ludziach świadomość tej ochrony.
Myślę, że taki przeciętny turysta czy człowiek, który chciałby wejść do puszczy i ją podziwiać przede wszystkim, no to sam jakby swoją obecnością przyrodzie nie przeszkadza. Natomiast no wiadomo, jeśli idzie z psem, który jest puszczony luzem, no to może to szkodzić zwierzynie, która w tym lesie sobie tam funkcjonuje. Jeśli zostawi po sobie śmieci, to z tych śmieci ptaki mogą sobie zbudować gniazdo, czy zjeść takie śmieci, bo to są jakieś opakowania na przykład po jakichś tam środkach spożywczych i to na pewno im zaszkodzi. Więc to są takie działania, na które my możemy zwrócić uwagę jakby bezkosztowo, tak? Bo to nas nic nie kosztuje i ta wiedza jest ogólnie dostępna, tylko trzeba po prostu je przestrzegać, znaczy korzystać z tej wiedzy, tak bym powiedziała.
A czego jeszcze absolutnie, co jest takim absolutnym, totalnym nie, kiedy wybieramy się do lasu?
Na pewno nie wolno wjeżdżać samochodami czy crossami jakimiś tam rowerami, znaczy tymi motorkami takimi crossowymi, nie powinno się tego robić.
Ale rowerem?
Rowerem można oczywiście, są wytyczone szlaki rowerowe po Puszczy Kozienickiej. Także spokojnie rowerem można jeździć, nie wolno palić ognia, zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy jest taka straszna susza w lesie. Chociaż dzisiaj akurat pada deszcz, to ten deszcz na razie niewiele zmieni w sytuacji lasów, więc naprawdę palenie ognisk w lesie jest absolutnie zabronione.
No właśnie jest ten taki, a propos też deszczów i susz, niby jest ten taki stereotyp, że jakby teraz nagle lunęło i przez dwa dni lało regularnie, dzisiaj to tam jeszcze lekko mamy, ale jakby przez dwa, trzy dni lało regularnie, to jaki to ma związek, jaki to ma wpływ na suszę ogólną?
Myślę, że to nie ma większego wpływu na suszę, bo po takim deszczu, który pada nawet dwa dni, kiedy rozsuniemy ściółkę w lesie, to tam pod spodem jest sucho. Ten deszcz musiałby padać dosyć długo i to nie powinien być deszcz ulewny, tylko raczej taki spokojny, który ma czas, żeby wsiąknąć w glebę i wtedy no, to ma jakiś sens. Natomiast kiedy to jest deszcz taki ulewny, on przeważnie spływa gdzieś sobie zgodnie z nachyleniem terenu i niewiele to jakby daje przyrodzie.
Niewiele nam to wtedy zmienia.
Na pewno jest to dobra rzecz dla lasu, prawda? Ale jakby nie zmienia to ogólnej sytuacji.
Czyli nie palimy ognisk absolutnie, ale możemy biwakować.
Biwakować możemy w wyznaczonych miejscach. Są takie miejsca przez leśników wyznaczone w lasach. W każdym, myślę, nadleśnictwie gdzieś leśnicy mają takie miejsca wyznaczone i można o to dopytać w nadleśnictwach i wtedy w takim miejscu biwakować można.
Okej. Okay. Jeśli ktoś na przykład poczułby sobie taki zew, żeby tę przyrodę chronić i dbać o bioróżnorodność jeszcze bardziej i po prostu dołączyć do zespołu, to co muszę zrobić, powiedzmy ja, redaktor Serwacy, żeby do Państwa dołączyć?
To znaczy jako pracownik do nas do pracy? To znaczy powiem tak, w parkach krajobrazowych pracują ludzie o bardzo różnych zawodach, ale te zawody muszą być w jakiś sposób związane z przyrodą. Mhm. Może to być biolog, może to być ktoś od ochrony krajobrazu, może to być geograf, może to być ktoś od ochrony środowiska, ale też potrzebujemy informatyków na przykład, którzy w tej chwili bardzo ważną rolę pełnią, ponieważ korzystamy z programów takich które są związane z odczytywaniem map. Więc to są takie zawody, które naprawdę w naszym przypadku są mile widziane.
O ile biologia jeszcze
leśnicy się wydaje... Leśnicy oczywiście też. Tak.
Dosyć intuicyjny, to informatyk raczej z lasem wydawać by się mogło, że mało to takie
tak,
skojarzenie.
Ale w zespole bardzo się przydaje taka osoba.
Okay, czyli mamy to wobec tego na uwadze.
Ale ktoś, kto do nas przychodzi do pracy, też musi umieć pisać, musi umieć zaprojektować jakieś wydawnictwo. Więc bardzo szeroki zakres wiedzy jest potrzebny w Parku Krajobrazowym.
Wiedzieć by się chciało, że wręcz wiedza interdyscyplinarna.
Tak.
No i wracamy do lasu, bo w lesie wiemy już, czego nie wolno, a co nam wolno? Wiemy już, że rowerem możemy. Jak się może inaczej przygotować do wyprawy do lasu?
To zależy też od pory roku, no bo wiadomo, że temperatura i warunki atmosferyczne będą nas obligowały do różnych tam...
Dziś akurat mamy taką trochę deszczową wiosnę.
No, ale to myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, jak się trzeba ubrać, żeby wyjść do lasu. Na pewno nie zakładamy krótkich spodenek, na pewno nie zakładamy klapek, bo w lesie oprócz tego, że może być ciepło, czy zimno, czy padać deszcz, czy jak wieje wiatr, to nie wchodzimy do lasu, zwłaszcza taki jakiś mocny, bo zawsze nam coś może na głowę spaść. Ale też są kleszcze, są różne zwierzątka, które tam mogą nas ugryźć, na przykład żmija, więc długie spodnie, buty takie, które nam ochronią kostki i wtedy
nawet
dopiero...
Łydki.
Nawet łydki. Długie spodnie na pewno są potrzebne.
Też słyszałem kiedyś taki mit, nie wiem ile w tym prawdy, że jak się idzie, to dobrze jest, żeby uniknąć spotkania ze żmiją, to mieć jakąś laskę czy jakiś kostur, którym będziemy postukiwać,
bo zwierzęta raczej... nie zaczajają się na nas, żeby na nas napaść, tylko raczej uciekają. Więc jeśli my tam troszeczkę hałasujemy, to na pewno zwierzęta od nas uciekną. Poza tym proponowałabym też ubierać jakieś jasne stroje po to, żeby właśnie widać było, czy kleszcz na nas siedzi, czy nie siedzi. Więc tak.
Ostatnio sporo się mówi o tych nowych kleszczach, które do nas przywędrowały w związku z ocieplaniem klimatu, które potrafią podążać za człowiekiem. Ile w tym prawdy i czy należy się bać?
Powiem szczerze, że nie mam wiedzy na ten temat, więc nie chciałabym się wypowiadać.
Bo te nasze, znaczy powiedzmy te swojskie kleszcze, to już wiemy, że nie czają się na drzewach, tylko w wysokiej trawie.
No tak, zdecydowanie.
Okay.
Ja myślę, że ludzie też mylą kleszcze z takimi...
Są te latające strzyżaki sarnie.
Strzyżak jeleni się nazywa ten owad.
I one
rzeczywiście fruwają i mogą... Podobne są to kleszcze, więc ludzie mogą je mylić, ale to nie są kleszcze.
Mm-hmm. Co zrobić, jeśli zgubimy się w lesie? Zeszliśmy ze szlaku, powiedzmy tak, chcieliśmy zrobić piękne zdjęcie, na przykład łani dorodnej, albo, no nie wiem, coś nas zauroczyło i nagle patrzymy, ta ścieżka gdzieś tu była, jestem przekonany, że gdzieś tu była ta ścieżka, ale nie wiem.
Przede wszystkim trzeba zachować spokój, bo mieliśmy już takie telefony w środku niedzieli, że ktoś zaginął w lesie i nie wie jak wrócić, ale udało się wyprowadzić człowieka. Jednego czy drugiego, więc przede wszystkim należy zachować spokój, rozejrzeć się dookoła, zobaczyć, czy są na drzewach jakieś oznaczenia, czy na przykład jeśli mamy słońce, no to widać, czy ono świeci z południa, czy z zachodu, czy ze wschodu, bo mniej więcej się orientujemy, o jakiej porze dnia wyszliśmy, więc to też należy wziąć pod uwagę. No gorzej, jak jest pochmurno i ta pogoda jest taka, na przykład jak dzisiaj, kiedy słońca nie widać.
No jeszcze gorzej, jak nas zastaje zmierzch.
No wtedy może być trochę kłopot, jak nas zastanie zmierzch zwłaszcza. Jeśli mamy telefon z zasięgiem, no to możemy sobie włączyć Google Maps i zobaczyć, gdzie jesteśmy. Tam czasami dzięki takiej lokalizacji też możemy wyjść z tego lasu. Ewentualnie możemy zadzwonić pod numer, czy to do nas, do Parku Krajobrazowego, czy do Nadleśnictwa. Na stronach internetowych są podane numery telefonów i poprosić o pomoc po prostu.
No ale w lesie różnie może być z zasięgiem.
No może być różnie, więc no przede wszystkim trzeba zachować spokój i troszeczkę takiej zimnej krwi.
Ja to jeszcze dorzucę z doświadczenia, może i swojego nawet, że warto korzystać z aplikacji, które zapamiętują ścieżkę, którą się poruszaliśmy i dzięki temu mamy jakieś większe szanse na to, żeby znaleźć, żeby trafić bezpiecznie.
Jest dużo różnych aplikacji, więc myślę, że idąc do lasu można spokojnie sobie przeanalizować, z czym możemy dysponować idąc do lasu, jeśli chodzi o te internetowe sprawy.
Okay, dziękuję pięknie w takim razie, bo czas antenowy nas już dogonił. Dzisiaj w studiu mobilnym Radia Radom 87.7 FM zagościła pani Beata Waluś z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych jako kierownik zespołu do spraw Kozieńskiego Parku Narodowego. Pięknie dziękuję.
Dziękuję.
Radio Radom 87.7.